Tylko miłość zbawi świat.
To 50. rocznica urodzin świętego Alojzego Orione.
Zapraszają
ksiądz Damian Laskowski i ksiądz Sylwester Sowizdrzał, orioniści.
Szczęść Boże, deogracias wszystkim. Drodzy bracia i siostry, szanowni słuchacze, rozpoczynamy nasze nowe nagranie, nasze nowe spotkanie z księdzem Orionem z okazji 150. rocznicy jego urodzin. Drodzy, święty Alojzy Orione pozostawił nam nie tylko przepiękny charyzmat prowadzenia ludzi do Pana Boga i służenia ubogim, ponieważ widzimy i dostrzegamy Jezusa Chrystusa obecnego w obliczu każdego człowieka, a więc nie tylko pozostawił nam ten przepiękny swój charyzmat służenia Bogu i ludziom, ale również i pewną szkołę duchowości. I przy okazji jego kanonizacji ta szkoła duchowości zyskała jakby takie zatwierdzenie ze strony Stolicy Apostolskiej, jako szkoła duchowości, którą można zaproponować również i wszystkim wiernym. Szkoła duchowości to znaczy sposób relacjonowania się z Panem Bogiem. Jak wchodzić w relacje z Panem Bogiem, jak z Nim rozmawiać, jak spotykać się z ludźmi tak, aby to spotkanie było nacechowane pewną duchowością, a więc tchnęło w nas Ducha Bożego, aby inspirowało nas do głębszej relacji, bardziej zażyłej relacji z Panem Bogiem. Drodzy, chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, że ksiądz Orione swoim sposobem odnoszenia się do Pana Boga, powagą relacji z Panem Bogiem, głębią tej relacji, bezpośrednim odnoszeniem się do Pana Boga, potrafił natchnąć wielu ludzi. Tak, dzisiaj chciałbym zaproponować, abyśmy poznali dwie postaci, z którymi miał on bardzo ścisły związek i jednocześnie, które związały się z jego zgromadzeniem, dlatego że dostrzegły, że w tej szkole duchowości mogą spotkać się z Panem Bogiem w sposób bardziej bezpośredni. Był 4 lutego 1910 roku przy kościele świętego Filipa Nereusza w Rzymie. Święty Alojzy Orione wracał z Watykanu i udawał się na północ do Włoch, do Tortony i szedł na stację kolejową Termini. Po drodze dostrzegł, że przy kościele świętego Nereusza na schodach, przy drzwiach zamkniętych kościoła klęczy jakaś postać i się modli. Było bardzo wcześnie rano, około godziny 5:00. Pomyślał sobie, któż to mógłby być. Zbliżył się, popatrzył, zauważył, że była to postać pewnego księdza. Zapytał się go, kim jesteś? I usłyszał odpowiedź, synem Bożej Opatrzności. Alojzy Orione pomyślał sobie, ja też jestem synem Bożej Opatrzności, zatem trochę przynależysz i do mnie. Prowadzę zgromadzenie, którego członkowie nazywają się synami Bożej Opatrzności. I na te słowa ksiądz Ricardo Hill, który klęczał przed kościołem tak wcześnie rano, odwrócił się do Alojzy'ego Orione i zaczęli rozmawiać. I w ten sposób Ricardo Hill, mając już za sobą też dość długi kawałek bogatego życia, zdecydował się, żeby zatrzymać się, by poznać lepiej Alojzy'ego Orione. Drodzy, i ten ksiądz, Hiszpan, Ricardo Hill, został jednym z wielu męczenników wojny domowej w Hiszpanii z lat 1936-39. Urodził się rok po świętym Alojzym Orione w Hiszpanii, w rodzinie szlacheckiej, w Manzanera, w prowincji Teruel, jako jeden z 9 rodzeństwa. Drodzy, interesował się końmi, muzyką, miał wiele różnych zainteresowań. Kiedy miał 19 lat, został powołany do wojska i wysłany, aby odbyć swoją służbę wojskową na Filipinach. Toczyła się tam bowiem wojna pomiędzy Hiszpanią a Stanami Zjednoczonymi o wpływy na Filipinach. W latach 1893-1897 odbywał swoją służbę w oddziale artyleryjskim w Manili. Pewnego dnia doświadczył nawet zagrożenia życia, w którym był przekonany, że udało mu się uratować tylko dzięki wstawiennictwu i opiece Matki Najświętszej. Różni oficerowie, którzy słyszeli jego grę na gitarze, w pewnym momencie pomyśleli sobie, że szkoda, żeby taki człowiek miał umierać na wojnie i postanowili posłać go na Uniwersytet w Manili, żeby tam dokończył swoje studia muzyczne i zdobył dyplom, aby mógł rozwijać swój talent. I w ten sposób Ricardo Hill udał się na Uniwersytet w Manili. Kiedy zakończyła się wojna, nawiązał relacje z Dominikanami i uczęszczając na Uniwersytet w Manili, po zakończeniu studiów w 1904 roku przyjął święcenia kapłańskie jako kapłan diecezjalny. Wkrótce został mianowany wicebibliotekarzem na uniwersytecie i kapelanem w katedrze. W 1905 roku powrócił do Hiszpanii, do rodzinnego miasteczka Torrijas. Zaczął tam prowadzić surowe życie. Znaczyło to, że dokonał jakiegoś wyboru życiowego i że pragnął od tego momentu poświęcić się całkowicie dla Pana Boga. I chociaż radował go pobyt w rodzinnej miejscowości, to gdzieś brakowało mu troszeczkę powietrza. Zresztą czuł, że również kiedy przebywał jeszcze w siedzibie arcybiskupa w Manili, tam też czuł podobny brak powietrza i ograniczoność całej sytuacji. Szukał nowej przestrzeni, nowych horyzontów. Czuł, że wszystko dla niego jest pustką. Pomyślał sobie, tylko Jezus ma sens w jego życiu. W 1907 roku wstąpił do klasztoru Dominikanów w Avili, ale zanim ukończył nowicjat, jeden z zakonników zaproponował mu, czy by przypadkiem nie chciał spróbować życia zakonnego u ojców franciszkanów. Wtedy zrozumiał, że chyba nie ma u niego miejsca u Dominikanów. Zatem podjął decyzję, aby udać się w pielgrzymce modlitewno-pokutnej do Rzymu. Udał się całkowicie oddając się prowadzeniu opatrzności Bożej. 7 lipca 1909 roku dotarł do Rzymu. 4 lutego 1910 roku spotkał tam księdza Orione. Po głębokiej modlitwie poczuł, że nareszcie odnalazł swoje miejsce. Czuł, że serce księdza Orione bije podobnie, że jego duchowość jest podobna do tej duchowości, której on poszukiwał w swoim życiu, że nareszcie może oddychać całą piersią. Czuł bliskość papieża, czuł bliskość Kościoła, bliskość Matki Najświętszej i czuł wielką potrzebę troski o dusze ludzkie. To cztery największe ideały świętego Alojzego Orione. Celem jego życia stało się podążanie za świętością i praktykowanie dzieł miłosierdzia, żyjąc ubogo wśród ubogich. Pomagał księdzu Orione przy odbudowywaniu i organizowaniu życia po trzęsieniu ziemi w Messynie. Zatrzymał się w Kalabrii przez 10 lat. W Cassano Ionio, pracując jako kustosz sanktuarium Madonna della Catena, zastępując ojca, wychowawcę, grupie małych dzieci, uratowanych podczas trzęsienia ziemi w Messynie, oddał się całkowicie swojemu powołaniu wychowywania i prowadzenia tych maluczkich do Pana Boga. W roku 1923 został przeniesiony do Rzymu, aby tam pracować w kolonii Santa Maria i w parafii Wszystkich Świętych. 2 stycznia 1928 roku ksiądz Orione na nowo posłał go do Kalabrii, do sanktuarium Madonna della Catena. I zdarzyło się tego samego roku, dokładnie w święto patronalne w sanktuarium Matki Bożej, że w okolicy zginęła 5-letnia dziewczynka. Szukano jej wszędzie i kiedy ją odnaleziono, dziecko nie żyło. Zaczęto podejrzewać, że być może przyczyną śmierci dziecka jest nowy ksiądz, który jest cudzoziemcem, pojawił się tutaj, nikt go jeszcze dobrze nie zna, jest i go nie ma, nie wiadomo co dokładnie robi. Gdzieś daleko niektórzy go znali z sanktuarium i w ten sposób padły podejrzenia o zabójstwo dziecka na księdza Ricardo Hill i na brata Gaetano, który też mu pomagał przy sanktuarium. Ksiądz Ricardo poczuł się bardzo źle. bo przecież całe jego życie było dla ubogich, dla ludzi. Jakby mógł dotknąć czy zrobić krzywdę jakiemukolwiek dziecku? Przecież to było niemożliwe. I zatrzymano księdza Ricardo w więzieniu w Castro Villari. Po miesiącu sprawa się rozwiązała. Okazało się, że ojciec, który wiózł swoje dziecko na rowerze, nieopatrznie pozwolił, aby dziecko upadło na drogę, uderzyło główką o kamień i w ten sposób utraciło życie. Ale biedny ojciec bał się przyznać do tego faktu, uciekł z miejsca zdarzenia i w ten sposób podejrzenie padło na księdza Ricardo. Ale ponieważ sumienie nie dawało mu spokoju, przyznał się do winy i ksiądz Ricardo został oczyszczony z zarzutu. Tymczasem spędził cały miesiąc w więzieniu. Również i to doświadczenie było dla niego trudnym doświadczeniem. W ten sposób rozumiał również i księdza Orione, któremu nie było łatwo pracować w potrzęsieniu ziemi w Messynie, gdzie wielu ludzi patrzyło na niego zazdrosnym okiem i zazdrościło dokładnie tego, że dobrze sobie radził w organizowaniu życia po trzęsieniu ziemi. Dlatego też wielu próbowało mu podkładać nogi, rzucać kalumnie. I teraz ksiądz Ricardo doskonale rozumiał krzyże, które nosił na sobie święty Alojzy Orione. Postanowił dźwigać również swój krzyż, tak jak i ksiądz Orione, w skrytości, ciszy serca, oddając się całkowicie Panu Bogu. W 1930 roku ksiądz Orione przeniósł księdza Ricardo do Tortony, tak aby tam mógł żyć bliżej niego samego, aby mogli się bliżej poznać. Ksiądz Orione dostrzegł w nim olbrzymi talent pionierski i po krótkim czasie posłał go do Hiszpanii, do jego rodzinnej ojczyzny, aby tam mógł otwierać nowe domy zgromadzenia. Ksiądz Ricardo udał się do Walencji, aby tam rozpocząć w totalnym ubóstwie nowe dzieło, praktykując dzieła miłosierdzia z całkowitym zaufaniem w opatrzność Bożą. Zmieniał wielokrotnie miejsce zamieszkania, szukał bowiem miejsca, w którym mógłby najwięcej czynić miłosierdzia. Pewnego popołudnia, wychodząc z sanktuarium, spotkał młodego chłopca siedzącego na ziemi. Zapytał go, co ty tu robisz, chłopcze? Nie idziesz na obiad do domu? Ten mu odpowiedział, nie mam domu. Okazało się, że chłopiec nie miał nie tylko domu, nie miał nikogo z krewnych, ale nawet nie miał nikogo ze znajomych. Nie miał po prostu nikogo. Wtedy ksiądz Ricardo powiedział mu, a więc również i ty jesteś synem Bożej opatrzności. Jeżeli chcesz, możesz iść ze mną. I tak młody Antonio postanowił przyłączyć się do księdza Ricardo i zamieszkali razem, organizując dzieła miłosierdzia na rzecz ubogich. Antonio Arue urodził się 4 kwietnia 1908 roku w Calatayud w prowincji Saragossa. Miał dwie siostry, tatę, mamę. Był skromny, nieśmiały i miał dobre serce. Kiedy miał 18 lat, zmarła mu najpierw mama, później jedna z sióstr i w krótkim czasie zmarł również i tata. I młody Antonio popadł w depresję. Trudno było mu się utrzymać. Pozostał sam z siostrą. Nie radzili sobie. Znajomi postanowili go oddać do jakiegoś przytułku, a więc pozostawili go samego i oddali go do szpitala dla psychicznie chorych, aby tam leczył swoją depresję. Jednak Antoni myślał cały czas, przecież co ja tutaj mam robić? Siedzieć bezczynnie? Ja chcę być w życiu misjonarzem. Uciekł z tego przytułku i udał się do Walencji. I tam spotkał księdza Ricardo. W ten sposób zaczęła się ich wspólna przygoda. Jedyną regułą, jaką praktykowali, było czynienie miłosierdzia, dla którego poświęcili się całkowicie. Ksiądz Ricardo uznał, że młody Antonio ma ducha zakonnego i zwrócił się pisemnie do księdza Orione, pisząc mu o tym młodym Antonio, który chciał się przyłączyć do niego i pomyślał sobie, że przecież mógłby nawet odbyć nowicjat, zostać zakonnikiem, tak jak i ksiądz Ricardo i realizować wspólnie razem z nim dzieła miłosierdzia w Walencji. W międzyczasie wynajęli nowe mieszkanie. Zamieszkali przy innym kościele, kościele świętego Zbawiciela, świętej Moniki. Potem znowu jeszcze przy innym kościele. Ksiądz Ricardo szukał zawsze jakiegoś miejsca, z którego byłoby mu blisko do kościoła, ponieważ był kapłanem i celebrował codziennie mszę świętą. Ze zebranych ofiar mógł służyć ubogim. Poza tym grał wspaniale na gitarze i pisał wiersze. pisząc wiersze, rozdawał je ludziom i kiedy je deklamował, jednocześnie towarzyszył mu przepiękny jego akompaniament gitary. Ludzie słuchali ze zdziwieniem i nawet brali karteczki z wierszami księdza Ricardo i wczytywali się w nie, dostrzegali w nich przepiękną głębię, pozostawali mu wiele ofiar i w ten sposób ksiądz Ricardo zarabiał pieniądze na dzieci, którymi opiekował się wspólnie z Antonio. Zgromadziła się do spora grupa dzieci chorych na gruźlicę, ubogich, bezdomnych. Ricardo i Antonio zmieniali aż czterokrotnie miejsce zamieszkania, aby móc zrealizować swoją misję opieki nad ubogimi. W listopadzie 1934 roku przenieśli się na ulicę Zamenhofa 16 w Walencji. Tam mieli do dyspozycji dwa piętra. Zamienili je na noclegownie dla ubogich, którzy nie mieli mieszkania ani jedzenia. Ich drzwi nigdy się nie zamykały, były cały czas otwarte. Bez przerwy ktoś wchodził i wychodził, szukał pomocy, szukał noclegu, czegoś do zjedzenia. I zawsze mógł na coś liczyć. Ponieważ w katedrze w Walencji jest przechowywany święty Graal, czyli kielich, w którym według tradycji Pan Jezus miał spożywać ostatnią wieczerzę, Antonio zapytał księdza Ricardo, czy naprawdę jest to kielich Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy? Ksiądz Ricardo mu odpowiedział, Antonio, pewnie, że tak. Stara tradycja mówi nam, że święty Piotr i jego uczeń Marek zabrali ze sobą ten kielich z wieczernika i przywieźli go z Jerozolimy do Rzymu. Prawdopodobnie sala, w której odbywała się ostatnia wieczerza, miała się znajdować w domu Marka. Dlatego Marek zabrał go ze sobą. W Rzymie używali go pierwsi papieże, aż do czasu prześladowań za cesarza Waleriana. Wtedy, podczas tych prześladowań, musieli się ukrywać i wtedy zostali zmuszeni, aby ukryć również i święty Graal. I w ten sposób został on przewieziony do Walencji i teraz znajduje się w kościele katedralnym. Zbliżał się czas wojny domowej. Któregoś dnia ksiądz Ricardo odezwał się do Antonia. Powiedział mu, że zbliżają się trudne czasy. Prawdopodobnie będą zabijać również i księży. I zwrócił się do niego, mówiąc mu, ty musisz się ratować, jesteś młody, jeszcze zobaczysz, jak przyjdzie taka wielka burza, w czasie której święty kielich na nowo będzie wypełniony krwią wielu męczenników. Ale ty musisz się ukryć, jedź do księdza Orione. Odbędziesz nowicjat i później, gdy sytuacja się uspokoi, będziesz mógł powrócić i kontynuować dzieło, które wspólnie tutaj rozpoczęliśmy. Antonio jednak mu odpowiedział, tak ojcze, ale do tej pory przecież dzieliliśmy ten sam kielich wspólnie i teraz ty mnie prosisz, żebym wyjechał? Na te słowa ksiądz Ricardo odpowiedział mu, nie możesz się czuć związany ze mną. Ty możesz i musisz się ratować, bo przecież każdy dźwiga swój własny krzyż. Antonio jeszcze zapytał, ale czy mogę pobyć z tobą jeszcze trochę? Był lipiec 1936 roku. Rozpoczęła się prawdziwa zawierucha antyreligijna anarchistów i komunistów, która wciągnęła w wojnę domową całą Hiszpanię. Organizacje proletariackie, komuniści, anarchiści przejęły władzę na ulicach miast i na wsiach. Ksiądz Ricardo i młody Antonio musieli przez jakiś czas zaprzestać swojej działalności charytatywnej, ale wznowili ją na nowo i ponieważ zajmowali się ubogimi, mieli coraz więcej pracy. W pewnym momencie Walencja znalazła się w samym sercu zamieszek. Dwukrotnie milicje przychodziły, aby aresztować Ricarda i Antonia, ale za każdym razem obronili ich ludzie, mówiąc, że to dobrzy ludzie, ci zakonnicy. Dobrym jest człowiekiem ksiądz Ricardo, ponieważ dzięki niemu ich dzieci miały cokolwiek do zjedzenia. Ale za trzecim razem, kiedy przyszły milicje, 3 sierpnia 1936 roku, miały już gotową odpowiedź na obronę ludzi. I kiedy ludzie zaczęli bronić księdza Ricardo i Antonia, milicjanci odpowiedzieli: właśnie szukamy tych dobrych. Pojmano księdza Ricardo, kiedy Antonio był z dala od domu. Kiedy dowiedział się o areszcie, natychmiast pośpieszył, aby nie pozostawić samego księdza Ricardo. Wywieziono ich razem nad morze, na plażę Saler w Walencji. Anarchiści nakazali księdzu Ricardo krzyczeć: niech żyje anarchia! Ale ksiądz Ricardo wolał zawołać: niech żyje Chrystus Król! Według zeznań milicji, gdy ksiądz Ricardo upadł pod strzałem karabinów, Antonio podbiegł, aby go podtrzymać, by nie upadł na ziemię. Wtedy jeden z milicjantów rozbił Antoniemu głowę kolbą karabinu. Pochowano obydwu na cmentarzu komunalnym w Walencji. Żaden z obydwu nie walczył przeciwko komukolwiek. Stali się niewinnymi ofiarami, wiernymi świadkami Chrystusa i do końca wypili jego kielich. 13 października 2013 roku Ojciec Święty Franciszek beatyfikował ich w grupie 522 męczenników z Walencji, męczenników z wojny domowej w Hiszpanii. Była to największa grupa męczenników beatyfikowanych w historii. Drodzy, w ten sposób ksiądz Ricardo Hill i Antonio Arue stali się nowymi męczennikami za wiarę. Błogosławieni ksiądz Ricardo Hill i postulant Antonio Arue należą dzisiaj do grupy 522 męczenników ofiar prześladowań antykatolickich okresu hiszpańskiej wojny domowej, zamordowanych w latach 1936-39 i beatyfikowanych przez papieża Franciszka w Taragonie 13 października 2013 roku. W Hiszpanii w czasie wojny domowej 1936-39 padło ofiarą masakr około 7,5 tysiąca księży i sióstr zakonnych. Spośród nich Kościół katolicki uznał do dziś 1919 jako męczenników zabitych z nienawiści do wiary, a ponad 2000 ofiar jest przedmiotem procesów beatyfikacyjnych. Paul Claudel napisał: zamordowano 11 biskupów i 16 tysięcy księży, a wśród nich ani jeden nie został apostatą. Drodzy, chciałem przedstawić wam te dwie postaci błogosławionych ze Szkoły Duchowości Świętego Alojzego Rione, aby pokazać, jak wielką ofiarę ponieśli dla Chrystusa. My żyjemy też w dosyć trudnych czasach. Dzisiaj historia nie wymaga od nas męczeństwa, tak jak od księdza Ricardo, od Antonia. Żyjemy w troszeczkę lepszych czasach, ale możemy pomyśleć, jaka jest moja relacja z Panem Bogiem. Czy jestem gotów służyć bliźnim i Panu Bogu całkowitym i niepodzielnym sercem? Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże i do usłyszenia na nowo.
Tylko miłość zbawi świat.